Wszystkie nasze podcasty znajdziesz teraz na Spotify w jednym miejscu. Poszukaj ich pod hasłem Polityka Podcasty.
Funkcjonujemy w takiej polityce, gdzie horyzonty sięgają jutra, pojutrza, a to, co będzie w dalszej przyszłości, już jest w ogóle niewidzialne.
Na tym żerują populiści, żeby straszyć, a potem te lęki wykorzystywać.
Trzaskowski nie tylko przegrał te wybory, ale też w jakimś sensie myślę, że stracił dużą część wiarygodności w swoim bazowym zasobie wyborców.
Nie mamy mężów stanu, chyba to możemy stwierdzić. Mamy sondażokrację, patrzenie na słupki sondażowe, czego ludzie oczekują, czego ludzie chcą.
Powinniśmy jednak bardziej przyłożyć się do kwestii mediów publicznych, które wyglądają dzisiaj nie najlepiej.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego i Państwa gościa, redaktor Rafał Kalukin, autor tekstu Gry w przegraną, który to tekst znajdą Państwo w tym tygodniu w Polityce. Dzień dobry, Rafale.
Dzień dobry.
Ale zanim o Twoim tekście, to pozwolę sobie zacząć od takiego krótkiego cytatu z tekstu, który przeczytałam w ubiegłotygodniowym wydaniu Polityki. To była korespondencja z Bristolu socjologa doktora Marcina Polaka, który pisał o tym, jak świetnie ma się główny architekt Brexitu Nigel Farage, jak bardzo oddziałuje wciąż na wyobraźnię Brytyjczyków. I w pewnym momencie pojawiło się takie zdanie. Siła reform UK polega nie na tym, że może samodzielnie przejąć władzę, ale że jest ideologiczną czarną dziurą, która wsysa i pochłania tradycyjne partie prawicowe i centrolewicowe, zmuszając je do samozniszczenia poprzez naśladownictwo. I kiedy skończyłam czytać to zdanie, to pomyślałam sobie, trafna, krótka definicja tego, co właśnie się dzieje na gruncie polskim, który ty opisujesz w tekście Gry w przegraną, ale także właśnie w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech. Ta licytacja partii mainstreamowych z populistami, przejmowanie ich agendy. Zaczynasz od Tocqueville'a. I znowu sobie pomyślałam, świetny trop, bo Tocqueville nie był zainteresowany wydarzeniami. My je oczywiście dostrzegamy i ty je opisujesz. Rafał Trzaskowski, który proponował w kampanii wyborczej odebranie świadczenia 800+ dzieciom niepracujących Ukraińców i wiele takich innych, ale dla Tocqueville'a liczyły się procesy. I on miał taką nadzwyczajną zdolność ujmowania zjawisk w perspektywie ich długiego trwania. I właśnie o tym jest twój tekst. Co się dzieje? W jakim miejscu jesteśmy? I czym to się może skończyć? No to zacznijmy od tego, co się dzieje.
Znaczy zacznę od tego, że Tocqueville miał ten komfort opisując politykę XIX-wieczną, że nie funkcjonował w demokracji medialnej.
Nie było mediów społecznościowych.
Nie było tej całej gonitwy wydarzeń, które straszliwie redukują perspektywę i klasie politycznej, i głównie wyborcom, którzy wywierają nieustanną presję. I mamy do czynienia z takim zjawiskiem nakładania się kolejnych zdarzeń, co powoduje, że tracimy z pola widzenia procesy. I cała ta sfera medialno-polityczna składa się z takich poszczególnych klocków, które w naszej świadomości w coraz mniejszym stopniu tworzą zamknięte całości. I to jest to całe przekleństwo współczesnego populizmu, że mamy właśnie zredukowane horyzonty percepcyjne. A pytanie, przepraszam, było jakie?
Bo ja zacząłem od dygresji. Było takie, w jakim miejscu jesteśmy? Bo w pewnym momencie partie mainstreamowe uznały, że nie ma sensu dalsza obrona swoich wartości i że trzeba zgodzić się z diagnozą, jaką postawili populiści. Kiedy pod koniec 2023 roku Francuzi zaostrzyli prawo migracyjne, to nie był to sukces tych, którzy ostatecznie to prawo przyjęli, czyli partii mainstreamowych. To był sukces tych, którzy jako pierwsi o to wołali, o to krzyczeli. I znalazłam taki cytat z jednego z posłów Zjednoczenia Narodowego, który wtedy mówił: W tej ustawie zostały uwzględnione wszystkie rozwiązania, które promowaliśmy przez lata i które cieszyły się wielkim poparciem Francuzów. To nasze ideologiczne zwycięstwo. To uznanie dla naszych rozwiązań, które dowodzi, że wasza dotychczasowa polityka nie działa.
No oczywiście, jest to kwestia kształtowania agendy politycznej większości zachodnioeuropejskich i w ogóle zachodnich demokracji. Tą agendę kształtują ugrupowania populistyczne. One mają ten komfort, że kierując uwagę na wygodne dla nich sfery życia publicznego i wymuszając takie rozwiązania, koncesje, kompromisy, no zawsze mogą powiedzieć, że to jest jeszcze za mało. I ta presja właściwie nigdy się nie kończy. Że możemy wymusić pewne rozwiązania i w dalszym ciągu jesteśmy tymi, którzy stoją z tym przysłowiowym batem nad rządami liberalnymi i mówią mało, mało, to jest mało. I to się świetnie...
Jeszcze więcej, jeszcze ostrzej, tak. Jeszcze bardziej radykalnie, prawda?
No jest to spirala, której nie da się zatrzymać. I obserwujemy takie powolne wsysanie tych tradycyjnych, zdroworozsądkowych, politycznych narracji. I ta populistyczna hydra przyjmuje w zasadzie całość tematów życia politycznego.
Pytanie tylko, dlaczego partie mainstreamowe to robią, skoro... Nawet nieuzbrojonym okiem widać, że to im nie przynosi żadnych korzyści. Ale możemy odwołać się też do konkretnych badań, bo kilka lat temu grupa badaczy przeanalizowała ponad setkę elekcji w 12 krajach w latach 76-2017 i badali te elekcje pod kątem tematu migracji, który przecież jest najbardziej wykorzystywany przez partie populistyczne czy radykalne. I po tej analizie doszli do wniosku, że duński przypadek sprzed 6 lat, kiedy to socjaldemokraci przejęli tę agendę antyimigracyjną duńskiej partii ludowej, skrajnej, radykalnej i pokonali tę partię, wygrali wybory, to nie jest reguła. To jest wyjątek. Regułą jest to, że przejmując agendę, narracje, postulaty, programy partii populistycznych, partie mainstreamowe przyznają im de facto rację, że walczyli o słuszne sprawy. No i tu wracamy do słynnego pytania Jean-Marie Le Pena. Jeżeli ludzie mają oryginał, to po co mają wybierać kopię?
Oczywiście, że tak. Ten przypadek skandynawski jest faktycznie dosyć nietypowy. Tam już przecież... Jeszcze chyba z jakieś 10, nawet więcej, z 15 lat temu to świetnie opisywał to Marcin Zaremba. Politykę szwedzkich związków zawodowych, które w zupełnie innym jeszcze świecie, w tej przestrzeni politycznej, która wtedy jeszcze nie była tak spopulizowana, one już wtedy włączyły silny, bardzo właśnie imigrancki dyskurs, co miało służyć zabezpieczeniu praw pracowniczych szwedzkich pracowników. Więc to nie była agenda de facto populistyczna, natomiast ona gdzieś w tym rodzącym się wtedy jeszcze nie tak silnym antyimigranckim klimacie kiełkowała. Natomiast tutaj masz oczywiście rację. To świetny przykład tego, że podróbka nie jest tym samym co oryginał. Przecież oglądaliśmy w naszej kampanii wyborczej w tym roku, gdzie cała strategia wyborcza Rafała Trzaskowskiego polegała na takiej konwergencji liberalizmu z populizmem.
Ja bym to nazwała mimikrą.
No może, ale ja myślę, że to było... Ja rozumiem mimikrę jako cofanie się w takiej sytuacji, że trochę nie wiemy, co z tym robić, jak zareagować, nie mamy własnej strategii. No wszystko wskazuje na to, że Trzaskowski wchodził w kampanię jednak z jasno określoną strategią. On był w tym bardzo konsekwentny. To do pewnego momentu nawet działało, ale kiedy zerwała się ta populistyczna fala, no to jego poniosła w pierwszej kolejności. No więc no, widać, że jest to absolutnie nieskuteczne i Trzaskowski nie tylko przegrał te wybory, ale też no, w jakimś sensie myślę, że stracił dużą część wiarygodności w swoim bazowym zasobie wyborców.
No i z pewnością utracił też część elektoratu lewicowego, tak? Dla którego ten zwrot w prawą stronę był kompletnie niezrozumiały, nie tylko niewiarygodny. Ale nadal obóz władzy się tego trzyma. Dzisiaj, ja nagrywamy we wtorek, Karol Nawrocki jest w podróży zagranicznej, odwiedzi Berlin i Paryż. Stosunki polsko-niemieckie są złe. Nie tylko dlatego, że to jest pokłosie tego, jak te relacje z Berlinem układała Warszawa za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale także dlatego, że i Donald Tusk, który zapowiadał nowe otwarcie w relacjach z Niemcami, właściwie ugina się na przykład pod presją ze strony Roberta Bąkiewicza i wprowadza kontrolę na granicy z Niemcami, także na granicy z Litwą. I dzisiaj czytałam w Wyborczej tekst Bartka Wilińskiego, który cytuje anonimowo rzecz jasna polityka rządowego, który mówi, że Donald Tusk już nie słucha tych, którzy mówią, że on jest reagującym, że on nie narzuca agendy, tylko że podpina się pod tę agendę i że to jest nieskuteczne.
Znaczy, jeżeli spojrzymy na całą agendę rządową, na te główne priorytety, które zostały w ostatnim czasie sformułowane i które, o których mogliśmy przeczytać w medialnych relacjach, to ta agenda jest dosyć racjonalna. To znaczy, populizm Donalda Tuska dobrze, znaczy jest na razie bardziej wizerunkowy. On oczywiście przekłada się na decyzje w niektórych obszarach, które podlegają szczególnej obserwacji medialnej, jak właśnie chociażby ta zachodnia polsko-niemiecka granica. Natomiast jak patrzymy na te kierunki, to tak fatalnie jeszcze nie jest. Natomiast wiemy, że polityka toczy się jednak głównie na obszarach wizerunkowych, która potem przekłada się na decyzje zachowania wyborców. I tutaj Tusk faktycznie nie jest politykiem, który wytycza agendę, tylko podąża za tym, co jest. Tylko że to jest właściwie stały modus operandi Donalda Tuska od kiedy pamiętam. Tak? To jest...
Zarzucasz mu w tym tekście oportunizm.
No bo on nie jest oportunistą, tak? Oportunizm nie jest w mojej ocenie cechą jednoznacznie negatywną.
Tylko rodzajem dostosowania?
Jest rodzajem dostosowania się. Znaczy ja byłem w okresie 2007-15 bardzo krytyczny wobec jego rządów. Po latach patrzę na to jednak z większym dystansem. No wydaje mi się, że jednak istotną polityczną wartością w tamtym okresie było to, że on kosztem koncesji w agendzie modernizacyjnej potrafił jednak powstrzymywać przez bardzo wiele lat presję populistyczną ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To był generalnie dobry okres. Że ja tu bardziej stwierdzam, jaki jest jego model funkcjonowania i że nie powinniśmy mieć chyba od Donalda Tuska większych oczekiwań, bo on tak po prostu rozumie politykę. Natomiast są rozmaite okresy. W jednych taki oportunizm może per saldo wyjść całej wspólnocie politycznej i państwu na dobre. Natomiast są czasy bardziej niespokojne, kiedy to jednak rodzi rozliczne, bardzo poważne ryzyka i dzisiaj myślę mamy z takim okresem do czynienia.
Kiedy polityk staje się zakładnikiem cudzych postulatów i na dodatek rozbudzonych do maksimum społecznych lęków, bo przecież na tym żerują populiści, żeby straszyć, a potem te lęki wykorzystywać. A porozmawiajmy o nastrojach antyukraińskich, bo ty to zjawisko opisujesz właśnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli jak mainstream próbuje naśladować populistów, licząc, że to on dostanie głosy wyborców, a jednocześnie ta antyukraińskość zagrała nam teraz w sytuacji zagrożenia, ataku rosyjskimi dronami, i tego, co się chyba zaczyna, takiego szarpania Polski przez Federację Rosyjską, żeby służby państwa miały cały czas ręce zajęte robotą, a żeby polskiemu społeczeństwu robić wodę z mózgu. No i oczywiście my doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość na początku proukraińskie, gdzieś mniej więcej w 2024 roku robi taki zwrot, tak? I to jest oczywiście powodowane różnymi czynnikami. Tym, że PiS się radykalizuje. Na przykład ci, którzy znają Nawrockiego, twierdzą, że on po prostu jest antyukraiński, że to nie jest pogląd, który został przybrany na użytek kampanii. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość od czasu wyboru Donalda Trumpa, no też wie, jakie poglądy ma Trump i chce się do tych poglądów dostosować. Wiemy, że społeczeństwo polskie jest coraz bardziej antyukraińskie, więc Prawo i Sprawiedliwość patrzy na sondaże i też się do nich dostosowuje, tak? Natomiast pod te narracje próbują się też podpiąć demokraci. I potem mamy takie konsekwencje, że kiedy atakuje nas Federacja Rosyjska, polski rząd wychodzi i mówi, to są rosyjskie drony, to w internecie widzimy, że tylko 28% komentarzy mówi o tym, że to Federacja Rosyjska nas zaatakowała, a reszta mówi, nie, to prowokacja ukraińska, nie, to prowokacja ze strony rządu, nie, to prowokacja ze strony Stanów Zjednoczonych albo NATO, bo to jest jakaś większa gra geopolityczna. No i to już jest straszny skutek.
Tak, znaczy to było dla mnie bardzo dojmujące, kiedy z samego rana dowiedzieliśmy się o tym najeździe dronów rosyjskich i już na wieczorem dostajemy statystyki ruchu w sieci i okazuje się, że ten zalew prorosyjskiej propagandy pada na podatny grunt. No jest to smutne, natomiast ja się specjalnie nie dziwię, tak? Znaczy resentyment antyukraiński ma bardzo głębokie podłoże w tradycji polskiego nacjonalizmu. To nawet jak się czyta pismo Romana Dmowskiego, to jest bardzo wyraźne. On zawsze utożsamiał Ukrainę z polityką niemiecką, wietrząc, że jest to ekspozytura Berlina. I przez lata, już po 1989 roku, kiedy ten taki polityczny nacjonalizm jeszcze nie był zbyt silnie wyeksponowany, on już był bardzo wyraźny w tych takich środowiskach, wtedy jeszcze bardzo, bardzo marginalnych, kresowych. No i w miarę nasiąkania tej tradycyjnej do tej pory mainstreamowej polskiej prawicy nacjonalizmem, no to się przenosi coraz bardziej do centrum prawicowej tożsamości. No, prezydent Nawrocki jest klasycznym polskim nacjonalistą. To jest polityk, który w Prawie i Sprawiedliwości, myślę, żeby nie zafunkcjonował w takim Prawie i Sprawiedliwości sprzed 15 lat. No, przynajmniej jeszcze w czasach, kiedy żył Lech Kaczyński.
Bo on jest bardziej konfederacki albo inaczej zbliżony do poglądów, które kiedyś reprezentowali politycy suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.
No, myślę, że nawet bardziej konfederacki. W przypadku Ziobry to ja myślę, że to jest bardziej takie taktyczne pozycjonowanie się. Tak? A tutaj mamy do czynienia jednak, myślę, z silną tożsamością. No i on, znaczy widać po nim tą dużą niechęć. No chociażby to hasło, znaczy hasło, no. On mówi, że nie zgadza się na akcesję Ukrainy ze wspólnotą europejską. No i on tutaj wychodzi przed szereg, tak? No Trump nawet mówi, że proszę bardzo, Putin nawet mówi, że nie ma nic
do NATO, nie, ale
przeciwko temu.
Unia Europejska to nie nasza
Nawrocki
sprawa.
Tutaj składa bardzo harde veto. No więc wydaje mi się, że jest to u niego głęboka potrzeba tożsamościowa. Niestety to on dzisiaj w głównym stopniu kreuje nastroje na polskiej prawicy. No i do tego oczywiście dochodzi też bardzo niepokojący z tego punktu widzenia mechanizm licytacji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, gdzie kwestia praw wsparcia Ukrainy jest bardzo ważna. No i niestety to, co jest moim zdaniem największym przekleństwem, no to jest to, że do tej licytacji w pewnym momencie włączyła się koalicja rządząca, a głównie Platforma Obywatelska, tak? No, przy okazji kryzysu zbożowego w kampanii Trzaskowskiego, który pierwszy wyszedł z kwestią pozbawienia prawa do 800+ niepracujących Ukraińców. No i to tak z każdym kolejnym takim elementem nastrój antyukraiński się pogłębia i dzisiaj mamy tego takie właśnie skutki. Jak...
Że rząd mówi, tak. Zaatakowała nas Rosja.
Tak.
A społeczeństwo myśli, a nie, to Ukraińcy, którzy chcą nas wciągnąć do wojny.
Nawet nie myślę, ale to są takie wątpliwości. A sprawdźmy, tak? Mm-hmm. A musimy wszystko wyjaśnić. A przecież myślimy racjonalnie. Nie dajmy się nabrać. No, ale to są klasyczne strategie dezinformacyjne.
Rosja lubi,
które
to
świetnie działają. Oczywiście i jest w tym jeszcze bardzo dobre.
Mercosur. To jest też bardzo ciekawy przypadek. Ja wróciłam do początku roku i znalazłam takie trzy wydarzenia, wypowiedzi. Jest 3 stycznia, jest protest rolników. Na proteście oczywiście pojawia się Karol Nawrocki, jest na nie wobec tej umowy z Mercosurem, ale też Rafał Trzaskowski mówi tak. Interes polskich rolników musi być skutecznie broniony. Dość politycznej hipokryzji i nierównych szans na rynku. Mówię twarde nie umowie między Unią a Mercosur. To osłabianie naszego rolnictwa. A 6 stycznia Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że PSL będzie pracował nad tym, żeby zablokować tę umowę, a wiceminister wówczas rolnictwa, teraz minister Stefan Krajewski, zapowiada, że zablokowanie będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Polska prezydencja w Unii dawno się już skończyła. 3 września Komisja Europejska zaakceptowała tę umowę w formie tymczasowej do momentu, kiedy parlamenty narodowe zaakceptują jej ostateczną wersję. Wprowadzono bezpiecznik. Karol Nawrocki na dożynkach prezydenckich też ciągle zapowiada, że będzie blokował w postaci mniejszości blokującej, którą pewnie chce tworzyć z Francją. Pytanie z kim jeszcze, bo kiedy rozmawiał o tym podczas podróży do Włoch z włoską premier, to nie spotkał się z uznaniem i zrozumieniem. I polscy politycy też się jakoś tak przyczaili. Ludzie wiedzą już swoje, że te kraje Ameryki Południowej chcą nam tutaj przysłać jakiś odpad żywnościowy, którego nikt nie chce kupować, ani Stany, ani Chińczyki, że to będzie szkodliwe, że dobije polskie rolnictwo. No, generalnie ta narracja jest jedna i myślę sobie nad czymś takim. Nie wiem, czy można było wygrać ten temat, jeżeli chodzi o taką racjonalną ocenę sytuacji, co nam to może dać, tak, jakie są faktycznie zagrożenia. Ale mam takie poczucie, że rząd nawet nie próbował. Po prostu podpiął się pod tę narrację. Nie było żadnej kampanii informacyjnej, nie było żadnych racjonalnych argumentów. I myślę, że bardzo podobna sytuacja jest z walutą euro. Od momentu, kiedy Donald Tusk ogłosił tę mapę drogową w 2008 roku, mieliśmy w 2011, a potem w 2012 wejść do strefy euro, a Prawo i Sprawiedliwość zaczęło tę kampanię przeciwko euro, to Prawo i Sprawiedliwość ciągle tę kampanię dezinformacyjną prowadzi. Przez te wszystkie ostatnich kilkanaście lat, tak? A demokraci oddają pola. Nawet nie próbują przekonywać ludzi, tłumaczyć, wyjaśniać.
Znaczy w sprawie euro, znaczy ja nie wiem, czy te dwie sprawy można łączyć, tak? No w sprawie euro jednak... Nie tylko, myślę, mamy do czynienia z kwestią oportunizmu, ale też i pewnej refleksji, która przecież była bardzo silna po kryzysie finansowym w okresie 2008-2010, no, że ta suwerenność walutowa jednak przynosi czy może przynieść realne korzyści.
Ale czy ta refleksja oczywiście, sprzed lat jest obowiązująca? Dzisiaj mam wątpliwości.
Tylko oczywiście niezależnie od tego, myślę, że ukształtowało się coś w rodzaju ponadpartyjnego paktu, że my tego euro nie przyjmujemy i to jest chyba traktowane trochę jako taka sprawa beznadziejna, tak?
Znaczy, ale wiesz, o co mi chodzi? Nie o to, że...
Że nie próbujemy.
Nie chcemy teraz wchodzić do strefy euro, zresztą teraz by nas nie przyjęli nawet do strefy euro. Chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość od kilkunastu lat straszy walutą euro. Podobnie jak Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość straszą umową z Mercosurem. A ta strona demokratyczna, liberalna nie próbuje rozbrajać tych strachów, tylko się pod nie podpina. Albo też zostawia je swojemu losowi, tak? I potem co miesiąc wychodzi Adam Glapiński i przypomina, że my będziemy bronić, jak to mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, złotówki, nie? A po drugiej stronie albo jest milczenie, albo podpinanie się właśnie pod tę narrację, którą nam zaoferowali populiści, radykałowie.
Ja myślę, my to mamy w głowach, tak? Jak kiedy pamiętam, Chorwacja wstępowała do strefy euro, to w głównych mediach, w portalach horyzontalnych, no był zalew informacji o tym, czy tam ceny skoczyły w górę, czy też nie skoczyły. A to pokazywało, że całe myślenie w tym przypadku ludzi mediów, no także sprowadza się do tego, że przyjęcie euro w pierwszej kolejności się wiąże z kwestią wzrostu cen, co już na wstępie no, buduje taką dużą barierę lękową. A propos Mercosuru, cóż, no, mnie się wydaje, że to jednak istniała możliwość, żeby w sposób racjonalny przedstawić społeczeństwu, na czym ta umowa polega. No, w politycznych narracjach to się sprowadza wyłącznie do kwestii produkcji rolnej, no, gdzie te ryzyka dla polskiego rolnika są niezaprzeczalne, aczkolwiek podejrzewam, że one są jednak zdemonizowane. No, trzeba pamiętać, że produkcja rolna to jest no, taki relatywnie bardzo niewielki niewielka część polskiego PKB. To jest oczywiście sektor bardzo wrażliwy, gdyż bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią bardzo istotną. No niemniej jednak można było poprowadzić tą narrację, mówię o rządzie, no, w sposób bardziej zbalansowany.
Bo wiesz, oni teraz zostali z tym swoim sprzeciwem wobec umowy z Mercosurem, zostali jak Himmelsbach z angielskim, tak? To znaczy wystawili piłkę konkurencji i teraz Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja mogą mówić i przypominać, obiecywali, że zablokują, nie zablokowali, teraz będą odpowiedzialni za katastrofę polskiego rolnika.
Tylko ja też się dziwię prezydentowi Nawrockiemu, który z tego, co kojarzę, nie tyle powiedział, że będę starał się to zablokować, ale on to mówi w taki sposób już właściwie przesądzający, że ja
że zablokuje,
zablokuję.
Tak?
No
tylko wiesz, jaka będzie kolejna narracja. Rząd nie pomagał w tej materii, dlatego ja, prezydent, nie jestem w stanie tutaj tej sprawy dźwignąć. Potem zostanie przerzucona odpowiedzialność na pole szefa rządu.
Oczywiście, że będzie, no ale niemniej on jednak wszedł do polityki jako ten silny człowiek, który będzie, jak to się dzisiaj popularnie mówił, dowoził tematy, pokazywał tą swoją mityczną sprawczość. No, kiedy on mówi, że czegoś dokona, a potem zrzuca winę na ośrodek rządowy, no to podejrzewam, że za pierwszym razem to zadziała dobrze, za drugim przeciętnie, a za trzecim razem to przestanie działać, bo okaże się, że za tymi napompowanymi bicepsami zbyt wiele nie ma.
I będziemy jak ten Kubuś Puchatek, który im bardziej zaglądał do garneczka, tym bardziej sprawczości Karola Nawrockiego tam nie było, tak? A czy w ogóle jest jakaś perspektywa dla demokratów, bo ty zadajesz takie pytanie w swoim tekście. Czy dla znajdujących się w głębokiej defensywie polskich demokratów właściwie istnieje jakaś alternatywa? Być może jest już na nią po prostu za późno, gdyż uwięzieni w pułapce kadencyjności zmuszeni są działać doraźnie, tymczasem budowanie prawdziwego przywództwa, czyli samodzielnie kształtującego nastroje, zajmuje nawet dekadę. I to jest też to, o czym mówiłam w przypadku euro, tak? Dobrze, nie chcemy teraz mówić społeczeństwu, że wchodzimy do strefy euro, ale chcemy budować w polskim społeczeństwie takie przekonanie, że my wraz z przyjęciem euro nie pójdziemy na żebry. Bo kiedy mówiłeś też o Prawie i Sprawiedliwości i jak ono reaguje na ten temat, to przypomniała mi się taka debata w 2009 roku w parlamencie, kiedy właśnie Jarosław Kaczyński po tej zapowiedzi Tuska wyszedł na mównicę, przywoływał kwoty przeciętnej polskiej emerytury w tamtym czasie i podawał, o ile mniej pieniędzy polski emeryt będzie dostawał co miesiąc, jeżeli właśnie ta waluta euro w Polsce będzie. I ja wtedy dokonałam takich przeliczeń i pamiętam, że ceny w Polsce musiałyby pójść w górę o 20%, żeby ta emerytura przeciętna straciła o tyle swoją siłę nabywczą, realną, o ile mówił, że straci ją Jarosław Kaczyński. Więc to była absolutna bzdura, tak? Tylko, że no, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się w pewnym momencie prawdą. Nie mamy mężów stanu, chyba to możemy stwierdzić. Mamy sondażokrację, patrzenie na słupki sondażowe, czego ludzie oczekują, czego ludzie chcą. No i my się pod to podpinamy. No to nie jest przywództwo polityczne. Tak się wartości demokratycznych nie obroni.
No tak, zastanawiając się przy pisaniu tego tekstu nad jakimiś receptami, trochę znalazłem się sam w ślepym zaułku. No jednak trudno nie skonstatować, że właściwie żadna z demokracji sobie z tym problemem nie radzi. No jeszcze ten okres, o którym mówisz, rok 2008-2009, był o tyle prostszy, że nie istniała presja internetowych algorytmów. Istniały jednak większe możliwości poprowadzenia takiej klasycznej politycznej narracji, która nie była natychmiast kontrowana przez populistów, która nie podlegała jeszcze tak zaawansowanym technikom dezinformacyjnym. No dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji niedobrej. Obawiam się, że z tego rodzaju refleksji, czy to lewarowanie populizmem służy bardziej czy mniej, niewiele wyjdzie, gdyż rządy i ogólnie liberalne siły polityczne, myślę, że już nie mają za bardzo wiary w to, że ten mechanizm można odwrócić i funkcjonujemy no, w takiej polityce, gdzie horyzonty sięgają jutra, pojutrza, a to, co będzie w dalszej przyszłości, już jest w ogóle niewidzialne. Więc no, ja tu jestem bardzo sceptyczny. Staram się wskazać kilka takich rozwiązań, co do których nie mam wątpliwości, że są to półśrodki. No niewątpliwie mi się wydaje, że w polskim kontekście powinniśmy jednak bardziej przyłożyć się do kwestii mediów publicznych, które wyglądają dzisiaj nie najlepiej. Co prawda Ministerstwo Kultury przygotowało reformę całego ładu medialnego, no, ale nie wiemy, jak to się potoczy. Ale to ja myślę, to jest nie tylko kwestia ułożenia instytucjonalnego, ale też wymyślenia koncepcji tych właśnie mediów, sprzęgnięcia ich ze strategią informacyjną państwa. Znaczy, to są dużo bardziej skomplikowane procesy, a jakoś nie mam wrażenia, żeby ktoś nad tym się dzisiaj na poważnie w Polsce zastanawiał.
Stąd tytuł twojego tekstu jest taki prognostyczny. Gry w przegraną. Jak się przejmuje cudzą narrację, opowieść, agendę, to potem się przegrywa.
Dokładnie tak.
Rafał Kalukin, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za obecność. Polecam oczywiście wszystkie inne odcinki podcastu Temat Tygodnia. Wszystkie znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też mogą nas państwo znaleźć, obserwować, komentować, do czego zachęcamy. Dobrego tygodnia i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
Bardzo.